Dzień dobry. W historii życia na naszej planecie zdarzały się epizody, w których masowo znikały z jej powierzchni, czyli z Ziemi, gatunki zwierząt, które tutaj żyły. Mówiąc masowo, mam na myśli w dużo większym tempie, w dużo większych ilościach niż to się dzieje w tle. I takich epizodów, tak zwanych masowych wymierań czy wielkich wymierań, było do tej pory 5. Albo 6. Albo 7, albo ponad 20, zależy kogo by zapytać. Ja będę obstawał przy tej najczęściej powtarzanej liczbie, przy 5. No więc gdybyśmy te masowe wymierania mieli umiejscowić gdzieś na osi czasu, powiedzmy, którą reprezentuje ten stół, to byłyby one mniej więcej tak rozłożone. Z tym, że zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Oś czasu biegnie w tym kierunku. Oczywiście kamera stała tam, gdzie jest teraźniejszość, więc zarówno pierwsze, jak i ostatnie z wielkich wymierań wydarzyły się stosunkowo niedawno. I na tym ostatnim, na wymieraniu kredowym, kończy się los nie ptasich dinozaurów. Bo każdy ptak to dinozaur. Zaledwie 3 centymetry od krawędzi stołu. Wydaje się na wyciągnięcie ręki. Wydaje się, że jeżeli mówimy o tak krótkim odcinku, to powinniśmy na temat tego, co się tutaj działo, wiedzieć wszystko albo prawie wszystko. Ale tak nie jest, bo w tej skali nasz gatunek istnieje na odległości trochę ponad 0,1 mm. W związku z tym wydarzenia, które rozegrały się na naszej planecie 66 milionów lat temu, pozostają wciąż w dużej mierze zagadką. Chociaż zagadką, o której możemy całkiem sporo powiedzieć. Rzeczy, które dziś są powszechnie akceptowane, jeszcze 3 dekady temu były hipotezami, 4 dekady temu nikt o nich nie myślał, a w ogóle do całego odcinka zainspirowała mnie ta książka, Kosmiczne rozterki, bo w niej, w jednym z rozdziałów, poruszony jest temat właśnie takiej kosmicznej katastrofy. Katastrofy, która najprawdopodobniej zakończyła los nie ptasich dinozaurów, a jako fan totalny dinozaurów uznałem, że to najwyższy czas, żeby pochylić się nad tym tematem i powiedzieć, skąd wiemy to, co wiemy, i dlaczego jesteśmy w tym wszystkim tacy pewni? Zapraszam. Zakładam, że każdy, kto kiedykolwiek miał 5 lat, wie, co stało się z nieptasimi dinozaurami. Tymi, które można oglądać w muzeach historii naturalnej, a w zasadzie których szczątki można oglądać w muzeach historii naturalnej i które robią na mnie nieprzerwanie piorunujące wrażenie. Jakieś 66 milionów lat temu wyginęły w następstwie wydarzeń, które dziś znamy jako wielkie wymieranie kredowe, a którego główną przyczyną było najprawdopodobniej uderzenie w Ziemię asteroidy. Jest to stwierdzenie akceptowane tak powszechnie, że dziś w zasadzie nikt albo mało kto zadaje sobie pytanie, skąd w ogóle możemy o tym wiedzieć. Przecież nie było wtedy nikogo, kto mógłby służyć czy posłużyć nam za naocznego świadka. To znaczy, no dobra, był Iryt, taki pierwiastek, a w zasadzie go nie było, a potem był... Dobrze, może po kolei. Gdybyśmy byli chociaż trochę kompetentni w paleontologii, geologii albo stratygrafii, czyli nauce, która zajmuje się układem kolejnych warstw skał w skorupie ziemskiej i wytłumaczeniem, skąd taka kolejność układu się bierze, to moglibyśmy w wielu miejscach na Ziemi odszukać tak zwaną granicę KT. Kreda trzeciorzęd. Czyli miejsce, w którym zapisane zostały ślady katastrofy, o której dzisiaj mówię. W skałach po stronie kredowej znajdowane są skamieniałości nieptasich dinozaurów, wielkich morskich gadów, amonitów, a w skałach trzeciorzędowych śladów po żywych organizmach jest, przynajmniej początkowo, bardzo mało. A w międzyczasie jest wspomniany Iryt. Zwykle stanowi on około 1 atomu na 20 miliardów, mówię o skorupie ziemskiej. A w cienkiej warstwie skał, wyznaczającej koniec kredy i początek trzeciorzędu, jego stężenie rośnie. Nawet ponad 100-krotnie. I właśnie na tej podstawie została sformułowana hipoteza impaktu asteroidy. Zrobili to w 1980 roku Walter Alvarez, geolog i paleontolog, wraz ze swoim ojcem Luisem Alvarezem, który wtedy był już noblistą z fizyki, na dodatek z przeszłością w projekcie Manhattan. Bardzo szybko, kiedy tylko ona obiegła świat naukowy, znalazła wielu zwolenników i jeżeli byśmy się nad tym zastanowili, to nie działo się to bezpodstawnie. Wszystko dlatego, że irydu powinno być na Ziemi więcej, a w zasadzie najprawdopodobniej jest go więcej. Zdaniem naukowców iryd, podobnie jak wiele innych metali szlachetnych, jest tak rzadki w skorupie ziemskiej, bo w czasie formowania się naszej planety przeniknął w dużych ilościach do płynnego jądra. Oznacza to, że kosmos średnio jest bogatszy w iryd niż skorupa ziemska, a więc na przykład w takich asteroidach jest go więcej niż średnio w skorupie ziemskiej. A więc jego skokowy wzrost w warstwie KT Alvarezowie tłumaczyli tym, że przybył on na Ziemię z kosmosu razem z asteroidą w momencie, kiedy doszło do tego impaktu, do tego zderzenia. W atmosferze pojawiło się strasznie dużo pyłów materiału skalnego, pochodzenia i ziemskiego, i kosmicznego z tej asteroidy, a więc również i więcej irydu niż w skorupie ziemskiej. I potem ten pył opadał i stąd jego duże zawartości, mówię tu o irydzie, w warstwie KT. Zresztą nie tylko o iryd tutaj chodzi, bo podobnie jest z tak zwanymi sferulami skalnymi, czyli takimi materiałami, takimi minerałami, takimi skałami, które powstały w wyniku stopienia skały, a w zasadzie ochłodzenia stopionej skały, jak skała się topi, wtedy kiedy jest dużo energii, skąd ta energia, na przykład z uderzenia masywnego obiektu w Ziemię. Inny minerał, który jest bardzo często spotykany w warstwie KT, to kwarc szokowy, on też powstaje w takich skrajnych warunkach ciśnienia i temperatury, jakie towarzyszą potężnemu zderzeniu kosmicznemu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, kiedy w 1980 roku to wszystko się wydarzyło i nie mam na myśli tutaj oczywiście uderzenia asteroidy, tylko ogłoszenie przez Alvarezów hipotezy impaktu, wielu badaczy ruszyło na poszukiwania pozostałości po tym zderzeniu. Bo już wiedzieliśmy, że po uderzeniu meteorytu, po uderzeniu asteroidy w Ziemię czy w jakąkolwiek planetę powinniśmy tam obserwować krater. Ciekawe jest jednak to, że pierwszy krater na Ziemi tego pochodzenia opisaliśmy dopiero w 1950 roku. Nie to, że nie wiedzieliśmy o jego istnieniu wcześniej. Wtedy okazało się, że ma on pochodzenie takie kosmiczne. Odpowiedzialny za opis tego pierwszego poimpaktowego krateru jest Eugene Shoemaker, który dokonał tego w latach 50. Dziś ten obiekt znany jest jako krater meteorytowy. Serio, tak się nazywa. Oczywiście ma inną nazwę, krater Beringera, ale jednak częściej używa się krater meteorytowy. Znajduje się on w Arizonie, ma 1200 metrów średnicy, 170 metrów głębokości i powstał jakieś 50 tysięcy lat temu w wyniku uderzenia asteroidy o średnicy jakichś 50 metrów. I teraz stop, bo tutaj można parę rzeczy wyjaśnić. Znaczy, niebezpiecznie jest mówić o asteroidzie o średnicy 50 metrów, bo mógł to być na przykład fragment asteroidy, który po odłączeniu od asteroidy nazywamy meteoroidem, kiedy wkroczy w atmosferę ziemską jest meteorem, a kiedy dociera do Ziemi jest meteorytem. Więc w większości źródeł mówi się, że to jest właśnie konsekwencja jednak uderzenia meteorytu. Znaczy, nie jestem ekspertem, ale jeżeli jest jakiś ekspert, to mógłby zrobić jakiś taki film, nie wiem. Najczęstsze błędy albo pomyłki, kiedy mówi się o kosmosie. Gdyby tylko taki był. Dobra, wracamy. Czyli ten ostatni fragment lepiej, żeby brzmiał tak. Powstał jakieś 50 tysięcy lat temu w wyniku uderzenia meteorytu o średnicy 50 metrów. Tak na marginesie, to w tym kraterze trenowali astronauci biorący udział w misjach księżycowych Apollo. Wracając jednak do wymierania kredowego, naukowcy byli zgodni, że no, poszukujemy czegoś zdecydowanie większego, to znaczy pozostałości po zderzeniu z obiektem, którego średnicę mierzy się nie w dziesiątkach metrów, ale w kilometrach. Może nawet w dziesiątkach kilometrów. Więc krater też powinien być proporcjonalnie większy. I w 1990 roku udało się namierzyć podejrzanego w Meksyku, na półwyspie Yucatan. Mowa tu o kraterze, który nazywa się Chicxulub. To znaczy stop. Uporządkujmy. Anomalie grawitacyjne związane z tym, że w skorupie ziemskiej brakuje na Jukatanie trochę materiału, były znane już w latach 60. ubiegłego wieku, a w roku 1978 poszukujący na tym obszarze złóż ropy naftowej Glenn Penfield no właśnie na podstawie tych map wywnioskował, że ma do czynienia z kraterem, który no, jako pierwszy opisał, jako pierwszy wyznaczył jego orientacyjne krawędzie. Wszystko dlatego, że on jest dosyć duży, nie jest tak oczywiste, że on tam jest. I no właśnie, dopiero po 12 latach inni badacze tak jakby połączyli te dwa obszary wiedzy, czyli świadomość, że jest tam krater, który jest najprawdopodobniej poimpaktowy. Jest to krater na dodatek tak stary z tego okresu, którego poszukujemy, odpowiednio duży, z hipotezą uderzenia asteroidy wysuniętą 10 lat wcześniej przez Alvarezów. No i teraz dalej. Chicxulub ma średnicę około 150 km. Asteroida, która go stworzyła, miała minimum 10 km średnicy, uderzyła w Ziemię z prędkością 100 km na sekundę, wbijając się na głębokość 40 km. Poderwała przy tym w powietrze blisko 400 bilionów ton skał i wyzwoliła energię równą 180 bilionów ton trotylu. Ta masa to niemal tyle, ile waży 70 milionów piramid Cheopsa. Energia jest zaś równa 3,5 milionom bomb atomowych CSAR eksplodujących w tym samym czasie. Czyli mówiąc w skrócie, duże boom. Jakie były jego konsekwencje? Takie bezpośrednie. No więc wyzwolona energia przełożyła się na tak dużo ciepła, że prawdopodobnie spłonęła większość biosfery. Świadczą o tym zresztą duże pokłady sadzy właśnie na granicy KT. To po pierwsze. Po drugie, wystąpiło mega tsunami. To uderzenie miało miejsce na granicy lądu i morza. Po trzecie, doszło do zintensyfikowania aktywności wulkanicznej, która, tak na marginesie, jest jedną z głównych konkurencyjnych hipotez tłumaczących, dlaczego nie ptasie dinozaury wyginęły, bo z tego okresu pochodzą tak zwane trapy Dekanu, a więc pozostałości aktywności wulkanicznej. No i takie uderzenie wzbiło przynajmniej na kilkanaście lat do atmosfery tak dużo aerozoli, że w tym czasie światło słoneczne docierało do powierzchni Ziemi w mniejszym stopniu, znaczy 10-20% było rozpraszane, zatrzymywane, nie docierało do żyjących tu roślin, a to zaburzało fotosyntezę, a więc już zaburzało wszystkie łańcuchy pokarmowe w zasadzie na jednym z pierwszych ogniw. Nawet można powiedzieć, że w większości przypadków na pierwszym ogniwie. W sumie wyginęły nie tylko dinozaury, nie ptasie, ale 75% żyjących wówczas gatunków. Co więcej, cały ten proces wymierania był bardzo szybki, bo trwał zaledwie 33 tysiące lat. Tak, wiem jak to brzmi, tylko 33 tysiące lat, ale uwierzcie mi, to niedużo. Na stole z początku tego filmu to byłyby zaledwie 0,02 mm. Niemniej oznacza to, że dinozaury nie ptasie wcale nie wyginęły w dniu zderzenia z asteroidą, czy w tygodniu, czy w miesiącu, tylko przeżyły setki, tysiące, nawet dziesiątki tysięcy lat. I mówię tutaj o przeżyciu gatunku, a nie poszczególnych osobników. Niemniej zmiany, jakie na Ziemi zaszły, sprawiły, że no, ich sukces ewolucyjny przepadł, a w zasadzie skończył się okres ich sukcesu ewolucyjnego. Z drugiej strony są przesłanki, że to wszystko po prostu wydarzyło się nawet nie tyle w złym miejscu, co w złym czasie, bo już dziesiątki, setki tysięcy lat wcześniej, zwracają na to uwagę paleontolodzy, dochodziło do zaburzeń, jeżeli chodzi o ilość dużych roślinożerców, czy dużych roślinożernych dinozaurów w niektórych ekosystemach i okazuje się, że kiedy w symulacjach komputerowych podda się jakiemuś stresowi zewnętrznemu takie zaburzone łańcuchy pokarmowe, to one dużo łatwiej się rozpadają. Dążę tutaj do tego, że gdyby ta asteroida uderzyła w Ziemię milion lat wcześniej albo milion lat później, to istnieje szansa, nie mówię, że tak by było, ale istnieje szansa, że nie ptasie dinozaury miałyby się po tym wydarzeniu lepiej i wcale nie musiałyby wyginąć. Tak się jednak nie stało, dzięki temu na Ziemi jesteśmy teraz my, więc nie ma co narzekać. No i też, podkreślę jeszcze raz, nie straciliśmy wszystkich dinozaurów, bo potomkowie tych, które przetrwały, dzisiaj są z nami i mówimy na nie ptaki. Na koniec związana z tym wszystkim ciekawostka. W swojej książce Kosmiczne rozterki Neil deGrasse Tyson zwraca uwagę, że uwzględniając takie mniejsze epizody wymierania, powtarzają się one cyklicznie, tak co 25 milionów lat. Być może słyszeliście o cyklu 62-milionowo-letnim, o tym film zrobił Syfen, więc ja powiem o tym 25-milionowym. Istnieje hipoteza, którą właśnie tutaj przytacza autor, że jest to wszystko spowodowane obecnością jakiejś gwiazdy, która co 25 milionów lat jest bliżej Słońca i bliżej Ziemi i wtedy zaburza trajektorię asteroid, kieruje więcej asteroid na kurs kolizyjny z Ziemią i zwiększa szansę wystąpienia takich kosmicznych katastrof prowadzących do wymierań. Ale to jest niepotwierdzona hipoteza. Książka jest prawdziwa. Zresztą, jeżeli interesujecie się kosmosem, to albo ją macie, albo wiecie, że jest. Jeżeli nie możecie jej znaleźć, to link zostawię w opisie. Polecam. Zresztą kończę już powoli. To, co zabiło nie ptasie dinozaury 66 milionów lat temu, to zderzenie z asteroidą. Mówię nie ptasie, bo nie wiem, czy to dzisiaj mówiłem, ale każdy ptak to dinozaur z biologicznego punktu widzenia, nie? Te nie ptasie 66 milionów lat temu, koniec, ale ptaki są. Dobra, do zobaczenia. Do usłyszenia.